słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I widzieliśmy Jego chwałę. Chwała Tobie, Królu wieków.
Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani wierni, drodzy bracia i siostry, to nasze ostatnie spotkanie rekolekcyjne i wypada ono w bardzo ważny dzień dla Kościoła, w uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Chciałbym zatem, żeby rozmyślanie nad tajemnicą tego wydarzenia, wcielenia, zwiastowania, stało się podsumowaniem naszych rekolekcji i tak jak trochę taka nić z igiełką połączyła, związała te wszystkie pozostałe dni, trzy wcześniej, które były i te treści, które sobie rozważaliśmy. Moi drodzy, pewne wątki, które dzisiaj chciałbym wam przedstawić, nie są do końca moje. Ja je tylko rozwinąłem przez fakt tego, że moja znajoma kiedyś mi podesłała link do takich pięknych rozważań jednego z benedyktynów, które potem sobie wziąłem na taki prywatny dzień skupienia, jak pojechałem w poniedziałek, w dzień wolny, do jednego sanktuarium. I tam właśnie natrafiłem na jeden taki wątek a propos zwiastowania, który mnie niezwykle ujął. I dlatego też postanowiłem i tak pomyślałem, że będzie to dobre na zakończenie rekolekcji. Moi drodzy, pierwszą rzeczą, którą chciałbym, żebyśmy się nad nią zastanowili, to jest, kim jest anioł. Anioł jest jednym z głównych bohaterów dzisiejszej Ewangelii. Archanioł Gabriel, który był posłany do Najświętszej Maryi Panny. Moi drodzy, anioł jest istotą czysto duchową. Nie ma ciała, ale ma pewne władze w swojej naturze, które są właściwe również nam, bo jest czystym intelektem, ma rozum, wolną wolę i jego głównym zadaniem, bo w Piśmie Świętym znajdujemy kilka zadań, jakie mają aniołowie, ale najważniejszym i najbardziej istotnym jest adoracja Boga w niebie. Aniołowie w chórach anielskich, każdy przyporządkowany do jednego z chórów anielskich, uwielbia Boga, ogląda Go, ma wizję uszczęśliwiającą, czyli wpatruje się w naturę Pana Boga, w Jego piękno, w Jego mądrość, w Jego miłosierdzie, w Jego sprawiedliwość, w Jego wszechmoc, w Jego wszechwiedzę i widzi to aktem intelektu. Co to znaczy? Zobaczcie, my kiedy poznajemy rzeczywistość, to musimy mieć pośrednika w postaci zmysłów. Musimy mieć wzrok, słuch, dotyk i tak dalej. I dopiero potem bodźce, które do nas dochodzą ze świata zewnętrznego, zaczynamy analizować w swoim intelekcie, w swoim sumieniu. Ale anioł nie ma ciała, więc ma bezpośredni ogląd i stąd jest istotą dużo inteligentniejszą, dużo mądrzejszą od nas. I ten anioł w niebie, i ten anioł upadły. I dlatego nas tak łatwo zwodzi i nas kusi. Jest zawsze bardziej przebiegły od człowieka, a wąż był bardziej przebiegły od wszelkich istot na ziemi, mówi Pismo Święte. I moi drodzy, ci aniołowie, którzy kontemplują Boga, adorują Boga, wpatrują się w Niego w niebie. I Archanioł Gabriel, moi drodzy, też zanim poszedł do Matki Najświętszej, wpatrywał się w doskonałość Boga w niebie. Więc kiedy przychodzi do niej do Nazaretu i mówi jej: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, i oznajmia jej to, co ma się wydarzyć, to on nie oznajmia jej, że on sobie to wymyślił, tylko poznał to przez wpatrywanie się w Boga, przez adorację Boga. On zobaczył mądrość Boga i potem tylko co zrobił, to co druga rzecz, która do anioła należy, czyli pójść i to przekazać. Posłaniec, angelos, to jest posłaniec. Także po to, żeby coś oznajmić. Ale jego mądrość i wiedza wzięła się z adoracji Boga. To jest pierwsza rzecz. Zobaczcie, moi drodzy, każdy z nas, jak tutaj siedzi, ma swojego anioła stróża. Katolicka prawda wiary mówi o tym, że każdemu człowiekowi towarzyszy anioł stróż, specjalnie posłany od Boga, po to, by go doprowadził do zbawienia. I każdemu z nas przydzielony jest od Boga jakiś anioł. Nie znamy jego imienia, tak jak znamy imiona niektórych archaniołów, czy niestety też upadłych aniołów z Pisma Świętego. Mamy jakiegoś anioła, który został nam powierzony. Przypomnijcie sobie teraz, kochani, słowa z Ewangelii, kiedy Jezus mówił o szanowaniu maluczkich, o zgorszeniu maluczkich, kiedy tam mówił o dzieciach. Mówił, dlaczego mamy szanować maluczkich, bo, uwaga, aniołowie ich w niebie zawsze wpatrują się w oblicze Ojca mego, który jest w niebie. I teraz pomyślcie, kochani, że wasz anioł stróż, który jest tylko i wyłącznie wam dany, jest przed Bogiem. To on zanosi wasze modlitwy przed tron Boży. To on wpatruje się w Boga po to, żeby zobaczyć w Bogu mądrość i wolę Bożą, rozwiązanie, sposób, w jaki Bóg chce każdego z nas prowadzić, po to, żeby potem przyjść do was i wam to oznajmiać. Tak jak Archanioł Gabriel, który poszedł do Maryi. I teraz nasz anioł stróż, który patrzy na Boga, chce nam powiedzieć od Boga, co mamy robić, albo jak pokierować swoim życiem. Natomiast człowiek, żeby to usłyszał, musi mieć również pewną dyspozycję. To nie jest tak, że usłyszymy anioła w każdym szumie, w każdym hałasie. Dlatego, że anioł posługuje się innym językiem niż my tutaj. Jest istotą duchową, więc może oddziaływać przez natchnienia i intuicje na nasze władze duchowe, a nie na nasze zmysły bezpośrednio. Przez zmysły pośrednio, bo według teologii kościelnej te aniołowie też mogą oddziaływać na zmysły. Na przykład zły duch może wyobrażenia nasze jakieś tam stwarzać, pokusy daje i tak dalej, bo wizje jakieś dziwne. Natomiast generalnie anioł stróż chce nakłuwać nasz rozum, nasz intelekt, który jest władzą naszej duszy. chce poruszać naszą wolę tym, żeby wybierała dobro. To jest niematerialne. I dlatego, żeby człowiek usłyszał to, co rozwiązanie, które Bóg ma dla jego życia w danej konkretnej sytuacji, musi stworzyć pewne warunki. Jakie? Przykład tam daje właśnie Najświętsza Maryja Panna. Zobaczcie, co ona zrobiła. Zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 3 lata temu, moi drodzy, udało mi się w wakacje w trakcie urlopu pojechać z moimi kolegami księżmi do Włoch na taki mały tur po kilku sanktuariach. I byliśmy między innymi w sanktuarium w Loreto we Włoszech, gdzie według tradycji w środku kościoła jest domek nazaretański, święty domek, czyli miejsce, w którym Maryja usłyszała te słowa, które dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii. No według tradycji ten domek przenieśli tam w XII-XIII wieku aniołowie, ale jak czytałem, rodzina, która zajęła się transportem tego domku z Ziemi Świętej, nazywała się Angeli, więc to oznacza aniołowie, być może to po prostu byli ci. Ale domek według badań archeologicznych, rzeczywiście ściany i tak dalej, odpowiada tym domkom, które budowano w Nazarecie, na Bliskim Wschodzie, tam gdzie mieszkała Najświętsza Maryja Panna. I również wiek tamtych wszystkich elementów, tych kamieni, również datuje się mniej więcej na pierwszy wiek, więc tradycja też jest nośnikiem prawdy, więc możemy przyjąć, że rzeczywiście jest to domek, w którym Maryja usłyszała te słowa. Zresztą kopię taką mamy u nas w diecezji, prawda? Możecie pojechać na Ratuszową, koło zoo, na Pradze jest parafia Matki Bożej Loretańskiej i tam w środku też jest ten domek. Można się trochę poczuć jak w Loreto, ale co mnie tam uderzyło, moi drodzy? Wchodząc do tego domku, który jest w środku tego kościoła, po prostu była taka cisza, że aż się ją słyszało. Po prostu od razu wszystkie zmysły człowieka, cała jego natura, znaczy moja natura, nie wiem jak innych, ale ja od razu jakby wewnętrznie, automatycznie skierowałem myśli ku Bogu. Myśląc o Jego działaniu, tutaj po prostu jest taka cisza, że wchodzi się w nią jak w przestrzeń obecności namacalnej Boga. I teraz, moi drodzy, tak sobie pomyślałem wtedy, no to jak w takich warunkach Maryja była, to ja się nie dziwię, że miała jasność umysłu do tego, żeby zrozumieć, o co chodzi w jej życiu. Ale z racji tego, moi drodzy, że my mamy też naturę taką samą jak Maryja, jesteśmy ludźmi. Jedyna rzecz, która nas różni, to jest to, że my jesteśmy, nosimy w sobie skutki grzechu pierworodnego, które zaciemniają nasz rozum, zaciemniają nasz umysł, zaciemniają nasze ukierunkowanie ku Bogu i skłaniają nas ku ziemi, ku tym naszym cielesnym pożądliwościom. I właśnie chodzi o to, żeby w poznaniu Pana Boga, w dojściu do Niego, spróbować to wszystko jakoś okiełznać i uporządkować i utorować, żeby Jego myśl, żeby nasz anioł stróż, nadprzyrodzone działanie Boga mogło trafić do naszego intelektu, do naszej woli, do naszego rozumu w każdej sytuacji. Maryja zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. No to co ta Maryja w końcu zrobiła? Niestety, moi drodzy, jak mówił nam nasz biblista w seminarium, tłumacz jest zdrajcą tekstu. I niestety tłumaczenie na język polski Pisma Świętego nie zawsze jest adekwatne do tego, co tam naprawdę, co z istoty, z natury słowo natchnione nam mówi, zapisane w języku greckim, oryginalnym języku Pisma Świętego. Dlatego, że w Piśmie Świętym każde słowo ma sens. Chociaż napisane na sposób ludzki jest natchnione Duchem Bożym i dlatego jest żywe i skuteczne i możemy w nim szukać głębi i będziemy szukać głębi Bożego wezwania przez aż do końca czasów, kiedy staniemy przed Bogiem, już to słowo zobaczymy w całej pełni. I co tam robi Maryja tak naprawdę? Moi drodzy, święty Łukasz używa takiego greckiego sformułowania dietarachte, co oznacza dosłownie, że Maryja weszła w stan głębokiego poruszenia. Można powiedzieć, doznała wewnętrznego wstrząsu i silnego zmieszania. To jest dokładnie takie samo uczucie, które rodzi się w nas, kiedy mamy jakieś wydarzenie ważne w naszym życiu. Coś się stanie. Czy to będzie pozytywne, na przykład jestem głęboko poruszony, jak przejdzie obok mnie osoba, w której się zakochałem jako nastolatek, już mam motylki w brzuszku, prawda? Ta dziewczyna przeszła, którą patrzę, oglądam, jest taka fajna i się w niej zakochałem. Ale może też być poruszenie, które po ludzku potraktujemy jako troszkę negatywne, nie? Dowiem się o chorobie, dowiem się o tym, że rozpada się małżeństwo moich dzieci, że no, cokolwiek innego się dzieje. Poruszenia względem rzeczywistości, w której żyję. Wracam do domu, denerwuje się facet, bo żona na niego trajkocze. Żona się denerwuje, bo skarpetki znowu położył nie w tym miejscu, co trzeba. I tak dalej, i tak dalej. Czy znowu sobie wyszedł wyrzucić śmieci, a wrócił po dwóch piwkach. Emocje w nas buzują. Rzeczywistość sprawia, że nasze wnętrze jest poruszone. To jest właśnie to, co odczuwała Maryja, kiedy poznała, dowiedziała się, że jest łaski pełna. Ale o co chodzi? Więc uczucia, które mamy wobec rzeczywistości, są dla nas naturalne. Moi drodzy, współczesny świat uczy nas bazowania tylko i wyłącznie na tych uczuciach. Rozeznawania dobra i prawdy przez przebodźcowanie nas. Im intensywniejsza emocja, tym większa prawda jest związana. Prawda? Na tym polega kultura rozrywkowa, w której żyjemy. Nie? Na przykład oglądamy jakiś program w telewizji. Więcej akcji, co się będzie działo w następnym odcinku. Zobaczyć to, że... I cały czas bodziec. I tak samo, jeżeli na tym zatrzymamy nasze rozeznanie, na przykład w sprawach życia. Jestem zakochany. Naturalne uczucie. Ktoś się zakocha, dziewczyna zakocha się w chłopaku. Często mówimy, że miłość jest ślepa, ale to nie jest miłość, to jest uczucie zakochania. I potem na przykład widzi, że ma pieniądze, że jest fajny, że się dobrze z nim czuje. I na podstawie uczucia i emocji podejmuje decyzję o wstąpieniu w związek małżeński. Na przykład nie przychodząc na głębszy poziom rozeznania, czy ten mężczyzna będzie dobrym ojcem dla moich dzieci. Czy ma przymioty charakteru, temperamentu, które sprawią, że w momentach, kiedy na przykład będę cierpiała, mnie nie opuści. I tego głębszego rozeznania często nie ma w naszych decyzjach, które podejmujemy, albo w naszej odpowiedzi wobec rzeczywistości, która dzieje się na świecie. Co zrobiła Maryja? Czy ona zatrzymała się na emocjonalnym poruszeniu? Nie. Dalej ewangelista Łukasz pisze, znaczy polski tłumaczy, że rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. To co robiła Maryja tak naprawdę? Co to znaczy, że rozważała? Moi drodzy, i tutaj znowu pada kolejne słowo klucz. Dialogizeto. Prowadziła ze sobą wewnętrzny dialog. Można powiedzieć, że weszła w intensywny proces myślowy. Jak zerkniemy do słownika języka greckiego i do wyjaśnień dokładnie tego czasownika, on oznacza dosłownie rozważanie wewnątrz siebie, ważenie argumentów, układanie faktów w logiczną całość. Więc moi drodzy, proszę czcigodne panie, zacne, kochane nasze, posłużę się teraz stereotypem, ale nie obrażajcie się na mnie. Maryja zrobiła zupełnie coś innego niż typowa kobieta. Nie działała na emocjach. Nie dała się ponieść temu, co czuła, ale weszła dużo głębiej w swoją ludzką naturę. Rozważanie wewnątrz siebie, ważenie argumentów, układanie faktów w logiczną całość. Jak mam się zachować wobec tego, co widzę? Moje uczucie może mnie mylić. Denerwują mnie skarpetki położone w tym samym miejscu, ale jeżeli zacznę teraz drzeć buzię na mojego męża, to może to doprowadzić do jeszcze większej kłótni. To może ja to załatwię inaczej. Jak? Tak by zmierzało to do dobra. To może być taki dialog na przykład. I wielu z nas adekwatnie do swojego powołania czy do problemów, z którymi się mierzy, właśnie tego dialogu nie robi. i działa, bazuje tylko na emocjach. I wtedy jest naprawdę ciężko rozeznać, co Bóg ode mnie chce. Ja nie mówię tu już o tych skarpetkach przy pralce czy gdzieś tam w innym miejscu, tylko o najważniejszych decyzjach i postawach naszego życia. Stąd się, kochani, często bierze ucieczka z kapłaństwa, odejście, rozbicie małżeństwa, pustka wśród młodych osób, które nie potrafią w świecie przebodźcowania odkryć, co mają robić w życiu. Po prostu. Dlatego, że cały czas jest emocja. Buf, 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 buf. Nie ma czasu na ułożenie faktów w logiczną całość, ważenie argumentów. I ciekawości, o co tutaj chodzi. Maryja potem, jakże się to stanie? Przecież ja nie znam pożycia z mężem. Nie mogę mieć dziecka, bo nie poznałam mężczyzny. Co w języku biblijnym oznacza, że nie podejmowała aktów właściwych dla małżonków. Więc Maryja była zdziwiona, była zaciekawiona. Dlaczego to się w moim życiu dzieje? Ja znajdę wyjaśnienie. I anioł, który oglądał Boga, widział jego mądrość, odpowiada jej. To będzie tak, tak, tak i tak. Spokojnie Duch Święty stąpi na ciebie, moc Najwyższego zakryje cię cieniem, osłoni cię, że wszystko będzie dobrze. Aha, to tak będzie. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I tak samo, moi drodzy, nasz anioł stróż w naszym życiu może wobec wszystkiego, co robimy, wszystkiego, co działamy, dać nam wewnętrzną odpowiedź, tylko musimy zacząć po prostu wychodzić z tego myślenia emocjonalnego i zachowywać się właśnie jak Maryja. Więc Maryja nie ucieka w emocje, podejmuje wewnętrzny, intelektualny wysiłek zrozumienia i to właśnie święta ciekawość, o której mówi troszkę ewangelista Łukasz, jakże się to stanie, prowadzi ją do tego, by naprawdę zrozumieć. Więc tłumaczenie dosłowne byśmy przetłumaczyli tak na polski. Ona zaś na to słowo została dogłębnie poruszona i prowadziła wewnętrzny dialog ze sobą. Jakiego rodzaju byłoby to pozdrowienie i o co w tym chodzi? I dlatego, moi drodzy, nasze chrześcijaństwo, treść naszej wiary, nasze wewnętrzne przemyślenia i nasze świadectwo będzie zawsze dobre, kiedy będzie połączone właśnie taką postawą. Mam pewne narzędzia, wiarę, wewnętrzne przemyślenie, zatrzymanie się, świadectwo, które jak zaczynam łączyć szukaniem woli Bożej, tak jak właśnie szukała Maryja, otwieram swoje serce, to znajdę odpowiedź. Jak postąpić z moim synem pijakiem, który przez 15 lat pije i nie ma pracy? Może niekoniecznie trzeba na niego krzyczeć co chwila, że się znowu upił. A może trzeba znaleźć inne rozwiązanie. Może anioł stróż widzi w Bogu sposób rozwiązania tej sytuacji. To jest jeden z przykładów. Może każdy z nas za chwilkę będzie takie ćwiczenie duchowe chciałbym zrobić. Każdy z nas będzie mógł sam o tym pomyśleć. Natomiast w dzisiejszym świecie musimy o tym pamiętać. Maryja nie wpada w panikę, która paraliżuje myślenie. Wręcz przeciwnie, im większy jest wstrząs, im większa emocjonalna dawka, tym intensywniejsza praca wewnętrzna, praca intelektu, ducha. I Maryja uczy nas, że wiara nie wyłącza myślenia, ale rzuca myśleniu najwyższe wyzwanie i dzięki temu możemy rzeczywiście poznać wolę Boga w naszym życiu. Ostatnie dwa przykłady związane z naszą codziennością. Wyobraźcie sobie, kochani, naukowca, który widzi niezwykłe zjawisko i co on robi? Nie ucieka, bierze notes, zaczyna liczyć, analizować, układać dane, nie jedzenie, już głodnemu chleb na myśli, dane zaczyna układać, więc wewnętrzne układanie puzli. A my, kiedy uciekniemy z danej sytuacji, zamiast się z nią zmierzyć, to nie będziemy w stanie jej zrozumieć. Więc Maryja uczy nas takiego, coachingowo trochę powiem, zarządzania kryzysem przez wiarę. Zamiast emocjonalnego chaosu wybiera rozmowę sama z sobą i z Bogiem. To nie jest chłodna kalkulacja, ale intelektualna odwaga. Co to znaczy dla mojego życia? Jak w tym momencie mam się zachować, żeby pokierować moim życiem dla dobra, dla prawdy i dla wypełnienia woli Bożej? I to jest propozycja schematu, który daje nam Najświętsza Maryja Panna. Po pierwsze, drogi bracie, droga siostro, nie uciekaj przed trudnymi emocjami. Jeśli Bóg rzuca ci wyzwanie, bądź rzeczywistość, w której żyjesz, daje jakieś takie wewnętrzne poruszenia, że czujesz się wstrząśnięty i nie wiesz, co robić, to jest dowód na to, że dzieje się coś ważnego. Po drugie, uruchom właśnie wewnętrzny dialog. Zamiast narzekać, zacznij rozważać. Zadaj sobie pytanie, co Bóg chce mi przez to powiedzieć. Zamień lęk, czy nawet entuzjazm, który też nas może często mylić, w analityczną modlitwę. Wejdź i spróbuj zrozumieć. Zrób przestrzeń dla tego, by anioł stróż przyszedł i ci wytłumaczył. Daj sobie czas. Usiądź przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy, tutaj tej pięknej. Posiedź z tym, zastanów się, nie działaj na emocjach. Co mówi na ten temat wiara? Co mówi na ten temat mądrość wieków? Jaki będzie cel mojego działania? Co chcę osiągnąć, żeby było autentyczne dobro? Bądź takim teologiem serca, nie bądź bierny. Wiara to nie jest wyłączenie mózgu, intelektu i działanie na emocjach, ale właśnie wrzucenie go na wyższe obroty, by zrozumieć Bożą logikę, która zawsze przekracza naszą, ale z racji naszych władz duszy w jakiś sposób, choć niedoskonały, możemy to zrobić. Pamiętajmy o tym. Maryja została wewnętrznie poruszona, a potem weszła w głęboki namysł. Serce zostało dotknięte, potem rozum zaczął rozeznawać. Moi drodzy, na koniec kazania krótkie ćwiczenie. Pomyślcie teraz o rzeczach, które was poruszają. Właśnie w taki sposób, jak słowa pozdrowienia anielskiego poruszyły Maryję, że poczuła się zmieszana, jej była poruszona do głębi. Może to być dobre i piękne, szlachetne wydarzenie w waszym życiu, które daje motylki w brzuszku i pozytywne emocje, a może to być jakieś wydarzenie, które rodzi w tobie lęk, brak sensu, głębokie pytania, co mam czynić i co dalej będzie, co będzie w przyszłości. Będzie minuta ciszy, ale nie ze względu na czyjąś śmierć, tylko na to, żeby teraz w tej ciszy zastanowić się każdy z was nad tym jednym punktem albo dwoma, które są właściwe dla waszego życia. I potem na koniec chciałbym w ramach dopełnienia tej naszej krótkiej medytacji, byśmy rozważyli to, co się zrodzi w naszych sercach, tekstem medytacji świętego Jana Henryka Newmana, nowego doktora Kościoła, którego papież Leon XIV ogłosił doktorem Kościoła dokładnie 1 listopada zeszłego roku. I tym jego tekstem, tą jego medytacją nad działaniem Boga w naszym życiu, spróbowali ją nałożyć na te wasze troski. Więc symboliczne.